Tu Paryż RFI, czwartek, 28 lutego. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Adelaide Technik. Tyni, witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Czechy są o krok od podpisania umowy z USA dotyczącej tarczy rakietowej. Natomiast według ministra Bogdana Klicha amerykańskie propozycje dotyczące kooperacji wojskowej z Polską są wciąż niewystarczające. W dzienniku komentarz naszego korespondenta Marka Pędziwola. Na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Bush wykpiwał stare, jak mówił, żądanie wycofania się z Iraku. Reagując na wiadomości o bardzo złym stanie zdrowia Ingrid Betancourt, prezydenci Chavez i Sarkozy usilnie apelują do partyzantki FARC o jej uwolnienia. Po wizycie w Czadzie prezydent Sarkozy przybył do RPA. Zapowiada on gruntowną zmianę zaangażowania ekonomicznego i wojskowego Francji w Afryce. Porozumienie w Kenii. Pod naciskiem sekretarza ONZ Kofi Annana umowę o podziale władzy podpisali prezydent Kibaki i szef opozycji Odinga, który zostać ma premierem. 60 pocisków rakietowych Hamas wystrzelił od wczoraj ze strefy Gazy przeciw Izraelowi. Izrael odpowiada nalotami. Dziś zginęło 12 Palestyńczyków. Dziennik przygotowałem wraz z Katarzyną Zawicką, która omówi także aktualności europejskie, po przeglądzie prasy autorstwa Krzysztofa Rutkowskiego i Anny Bernhardt. Następnie nadamy notatnik paryski Marka Brzezińskiego, moją relację z wystawy Fowiscy Flaminka w Muzeum Luksemburskim, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej i magazyn Muzyka ze Świata Agnieszki Kumor. Tu Paryż RFI, oto wiadomości. Porozumienie amerykańsko-czeskie dotyczące tarczy antyrakietowej jest już bardzo bliskie. Pozostają do wyjaśnienia tylko drugorzędne kwestie, oświadczyli prezydent Bush i premier Czech Mirek Topolanek po rozmowach w Waszyngtonie. Natomiast według polskiego ministra obrony Bogdana Klicha amerykańska oferta kooperacji wojskowej w odpowiedzi na polskie żądania jest wciąż jeszcze niewystarczająca. O skomentowanie spotkania Bush-Topolanek i reakcji, jakie budzi ono w Czechach, w Polsce, w Słowacji oraz w Brukseli, poprosiliśmy naszego środkowoeuropejskiego korespondenta Marka Pędziwola.
I nic w tym dziwnego, bo choć czeski premier załatwia w Waszyngtonie sprawy bilateralne, to skutki przyjętych rozwiązań mogą odczuć mieszkańcy wielu innych państw Unii Europejskiej. Od początku było wiadomo, że Mirek Topolanek podczas swojej pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych będzie chciał doprowadzić do zniesienia obowiązku wizowego obowiązującego jego rodaków tak samo jak obywateli wszystkich innych nowych państw członkowskich Unii Europejskiej poza Słowenią. Czesi prezentowali wypracowane przez nich rozwiązanie jako modelowe dla tych innych, którzy wciąż jeszcze potrzebują amerykańskich wiz, co niewątpliwie pobudzało ciekawość Polaków, Słowaków czy Węgrów. Z drugiej jednak strony ta zapowiedź budziła niepokój w starych krajach członkowskich, których obywatele wiz nie potrzebują. Ich rządy obawiały się, że Amerykanie zechcą rozszerzyć ów model także na nie. Zastrzeżenia zgłaszała też Komisja Europejska, która stara się o znalezienie uniwersalnego rozwiązania tego problemu i nie jest zachwycona tym, że Czesi postanowili rozwiązywać go samodzielnie. Ale premier Topolanek nie ma sobie nic do zarzucenia. Unia Europejska miała prawie 4 lata na to, żeby obywatele Czech zyskali takie same prawa, jakie mają obywatele starych państw członkowskich Unii i Słowenii. Doczekaliśmy się raczej tego, że rzucano nam kłody pod nogi, uskarżał się czeski premier przed dziennikarzami w Waszyngtonie. O tym, na jakie warunki Czesi przystąpili, świat dowiedział się pierwszego dnia amerykańskiej podróży. Dopiero gdy towarzyszący premierowi Topolankowi czeski minister spraw wewnętrznych Ivan Langer i sekretarz amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Michael Chertoff podpisali memorandum, które ma doprowadzić do porozumienia o zniesieniu amerykańskich wiz, tekst tego dokumentu został podany do publicznej wiadomości. Wynika z niego, że kiedy wiz już nie będzie, czeski obywatel, inaczej niż dzisiaj Francuz, Austriak czy Niemiec, nie będzie mógł tak po prostu wsiąść do samolotu i polecieć za ocean. Przedtem będzie musiał wypełnić specjalny formularz, wysłać go pocztą elektroniczną i poczekać na odpowiedź. Takie rozwiązanie nie spotkało się z zachwytem czeskiej opozycji. Zdaniem byłego szefa resortu spraw wewnętrznych, socjaldemokraty Franciszka Bublana, warunki stawiane przez Stany Zjednoczone są nie do przyjęcia. Zdaniem telewizji Nowa zaś zmieni się jedynie tyle, że nie trzeba będzie chodzić do ambasady. No i może będzie taniej. Topolanek oczywiście zdecydowanie odrzuca tę opinię. Jego zdaniem różnica między przyjętym rozwiązaniem a stanem obowiązującym dziś będzie taka, jak między życiem na wolności a więzieniu. Natomiast Komisji Europejskiej nie podoba się zakres informacji o podróżujących do USA, jakie władze czeskie chcą udostępnić Amerykanom. I choć Czesi zapewniali, że wszystkie zastrzeżenia Brukseli zostały uwzględnione, ze strony Komisji Europejskiej wciąż brak potwierdzenia, że tak jest naprawdę. Z nie mniejszym napięciem obserwatorzy czekali na drugi dzień wizyty, na który zaplanowane zostało 45-minutowe spotkanie czeskiego premiera z amerykańskim prezydentem. Topolanek, chyba wzorem Hitchcocka, sam dwa dni wcześniej postarał się o trzęsienie ziemi, zapowiadając w wywiadzie dla agencji prasowej AP, że podczas jego wizyty zakończone zostaną negocjacje na temat elementów amerykańskiej tarczy przeciwrakietowej, które mają być zainstalowane w Czechach. To zostało powszechnie odebrane jako zapowiedź podpisania umowy w tej sprawie już w Waszyngtonie. Szczególnie zaskoczeni byli Polacy, jako że kilka tygodni wcześniej, podczas wizyty premiera Tuska w Pradze, obie strony uzgodniły, że będą koordynować swoje rozmowy z Amerykanami. Po kilku godzinach premier Topolanek musiał więc prostować. Żadna umowa nie zostanie podpisana, dopóki nie zostaną zakończone negocjacje polsko-amerykańskie. Spotkanie czeskiego premiera z amerykańskim prezydentem trwało dłużej niż zapowiadano, a gdy obaj politycy wreszcie wyszli do czekających na nich dziennikarzy, okazało się, że porozumienia nie ma, choć jest doń bardzo blisko, jak powiedział George Bush. Brakują trzy słowa, dorzucił Topolanek. Potem się okazało, że może ich być nawet więcej, ale dotyczą podobno mniej istotnych szczegółów związanych z ochroną środowiska. Być może jednak chodzi tak naprawdę o co innego. O to, co Czesi w zamian za zgodę na amerykańską instalację otrzymają. A chcą, jak się nagle okazało, wcale nie mało. Dostępu do wyników badań amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, lotniczego i kosmicznego i współpracy w tych dziedzinach. W tym sensie chcemy podpisać relatywnie unikalną umowę ramową, która umożliwi naszym firmom, naszym uniwersytetom korzystanie z rezultatów amerykańskich badań i bezpośrednie uczestnictwo w tych badaniach. Wyjaśnił Mirek Topolanek. Co na to Amerykanie? Tego jednak czeski premier nie powiedział. Pewnie niebawem dowiemy się, czy jest to postulat łatwiejszy do przełknięcia niż rakiety Patriot do obrony taktycznej, których domagają się Polacy. Czeski premier jest jeszcze za granicą, a jego rodacy już sobie kpią, że zaserwował im powtórkę z niedawnej historii. Jakbyśmy na chwilę byli znów w latach 90., napisał felietonista dziennika Lidowe Nowiny, który przypomniał, że wtedy Czechom nie chciało się czekać na pozostałe kraje postkomunistyczne, bo byli przekonani, że do euroatlantyckich struktur dostaną się wcześniej od nich. Okazało się, że nasze prymusostwo stało na glinianych nogach, zauważył i wyraził nadzieję, że tym razem jest inaczej. Że postępowanie czeskiej strony jest nie tylko ryzykowne, ale i przemyślane. Bo dopiero wtedy będziemy mogli mówić o prawdziwym sukcesie. Zakończył. Dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol.
Słuchają Państwo Paryża. Oto dalsze wiadomości. Dodajmy jeszcze, że prezydent Bush wystąpił na dzisiejszej konferencji prasowej, wykluczył wycofanie się USA z Iraku, podkreślając postępy poczynione tam od roku na rzecz stabilizacji. Oświadczył, że Turcja musi jak najszybciej wycofać swoje wojska z Iraku Północnego. Że w imię stabilności ważne jest to, by USA nadal utrzymywały stosunki z Rosją mimo sporów. Nie ma natomiast mowy o spotkaniu z tyranem, jak powiedział Raulem Castro. Co do spraw ekonomicznych, Bush wykluczył możliwość wprowadzenia drugiego planu ożywienia gospodarczego. FARC, czyli terrorystyczna organizacja kolumbijska, zwolnił czterech zakładników. Nie znalazła się wśród nich Ingrid Betancourt. Katarzyna Zawicka.
FARC zgodził się na uwolnienie zakładników, nie żądając w zamian za to zwolnienia więźniów politycznych wywodzących się z szeregów organizacji. Zapowiedział jednak, że oczekuje wycofania części wojsk rządowych przed uwolnieniem następnych osób. Wczoraj prezydent Wenezueli Hugo Chavez zwrócił się do przywódcy FARC Manuela Marulandy o natychmiastowe uwolnienie Ingrid Betancourt, przetrzymywanej przez partyzantów od 2002 roku. Czterej ostatnio uwolnieni zakładnicy, byli deputowani, zostali zabrani z Kolumbii dżungli helikopterami ze znakami Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, a następnie przewiezieni na pokładzie samolotów do Caracas, gdzie mieli zostać przyjęci przez prezydenta Wenezueli. Jeden z nich, Luis Eladio Perez, udzielił prasie bardzo niepokojących informacji na temat stanu zdrowia Ingrid Betancourt. Jego zdaniem partyzanci traktują ją ze szczególnym okrucieństwem. Od dawna jest przywiązana łańcuchem za szyję do drzewa, jej stan zdrowia pogarsza się z każdą chwilą, jest wyczerpana fizycznie. Perez pozostawał w bliskich kontaktach z tą specjalną zakładniczką, która uważała go za swojego przyjaciela. Rodzina Ingrid Betancourt błaga o uwolnienie jej, bojąc się, że jest ona umierająca. Francuski sekretarz stanu do spraw praw człowieka, Ramayat, ostrzegła kolumbijskich partyzantów, że ponoszą oni odpowiedzialność za zdrowie i życie zakładniczki i nie leży w ich interesie dalsze jej przetrzymywanie. Szef unijnej dyplomacji Javier Solana wyraził nadzieję, że uwolnienie czterech kolejnych zakładników pociągnie za sobą w jak najbliższej przyszłości uwolnienie Ingrid Betancourt. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy, od dawna już osobiście zaangażowany w sprawę uwolnienia francusko-kolumbijskiej zakładniczki, oświadczył, że teraz jest to wyścig ze śmiercią i ktoś poniesie za to odpowiedzialność. Dodał, że gotów jest osobiście udać się na granicę wenezuelsko-kolumbijską po Ingrid Betancourt, jeśli takie będzie żądanie kolumbijskich terrorystów.
Tu Paryż, Szeryfi. Po krótkiej wizycie w Czadzie prezydent Sarkozy przybył dziś rano do RPA. Spotkał się on tam z prezydentem Thabo Mbeki, a po południu wygłosił przemówienie w parlamencie. Główne przesłanie to zapowiedź gruntownego przekształcenia zaangażowania Francji w Afryce. Afryka, mówił Sarkozy, musi wziąć na siebie odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Nie jest Francji powołaniem to, by bez końca utrzymywała w Afryce swoje siły zbrojne. To też wszystkie porozumienia wojskowe Francji w Afryce zostaną przenegocjowane, zostały bowiem sporządzone w roku 1960 i są dziś przestarzały. Ta wypowiedź Sarkozy'ego powitana została oklaskami. Natomiast na inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego w Afryce subsaharyjskiej Francja przeznaczy w ciągu 5 najbliższych lat w sumie 10 miliardów euro, w tym dodatkowych 2,5 miliarda euro na wsparcie dla przedsiębiorstw prywatnych. Natomiast owoce pierwszego etapu podróży, czyli przystanku w Czadzie, ocenia się jako skromne. Owszem, prezydent Idriss Deby zobowiązał się do przyjęcia Międzynarodowej Komisji Śledczej w sprawie zaginionych polityków opozycji, ale ich rzeczywisty los budzi najpoważniejsze obawy. Tym bardziej, że sam Idriss Deby wspomniał o około 400 zaginionych lub zabitych w sytuacji bezprawia, jaka przed miesiącem towarzyszyła walkom o stolicę. W N'Djamenie pozostaje jednak do jutra minister spraw zagranicznych Francji, Bernard Kouchner. Spotyka się on z przedstawicielami społeczeństwa, opozycji, rodzinami zaginionych, francuską i europejską misją wojskową oraz osobistościami odpowiedzialnymi za opiekę nad uchodźcami i przedstawicielami NGO. Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan osobiście ogłosił porozumienie między kenijskimi przywódcami, prezydentem Mwai Kibakim i szefem opozycji Railą Odinga. Jak pamiętamy, po grudniowych wyborach, niekorzystnych dla opozycji, która prezydentowi zarzucała fałszerstwa, wybuchły w kraju poważne zamieszki, zginęło co najmniej 1500 osób, a 300 tysięcy straciło swe domostwa. Ostatniej nocy jeszcze zginęły 3 osoby, doszło też do podpaleń w miejscowości Molo. Porozumienie to dotyczy podziału władzy. Stanowisko premiera ma przypaść opozycji, a w rządzie stanowiska ministerialne zostaną rozdane proporcjonalnie do reprezentacji poszczególnych partii w parlamencie. Nie wiadomo jeszcze, jakie dokładnie będą kompetencje premiera. Do ostatniej chwili opozycja groziła z tego powodu zerwaniem negocjacji. Prócz Kofi Annana do porozumienia przyczynił się walnie przewodniczący Unii Afrykańskiej, Tanzańczyk Jakaya Kikwete. Eskalacja przemocy pomiędzy Palestyńczykami w strefie Gazy a Izraelem przynosi kolejne ofiary. Ze strefy Gazy zostało od wczoraj wystrzelonych 60 pocisków rakietowych. Zginął jeden mieszkaniec Izraela, a dwóch zostało rannych. W odwecie lotnictwo izraelskie mnoży naloty na wybrane cele. Zginęło w nich dziś co najmniej 12 Palestyńczyków, w tym dzieci. Premier Olmert oświadczył dziś, że wystrzeliwujący rakiety zapłacą za to wysoką cenę. Zapowiedział też, że akcje odwetowe nie ustaną. Policja na wyspie Jersey próbowała ustalić, czy w zamurowanej piwnicy dawnego sierocińca znajdują się szczątki ludzkie. W ostatnią sobotę w ramach śledztwa w sprawie maltretowania i seksualnego wykorzystywania dzieci w sierocińcu odnaleziono czaszkę dziecka. Katarzyna Zawicka.
Sprawa rozpoczęła się jeszcze w latach 60. W czasie prowadzonych od tygodnia poszukiwań policja odkryła w piwnicy tajemnicze zamurowane pomieszczenie o wymiarach 4 metry na 4, wypełnione kamieniami, gliną i gruzem. Pomieszczenie nie widnieje na oficjalnych planach budynku, początkowo będącego internatem, przekształconym następnie w dom dla dzieci z problemami, a następnie w schronisko młodzieżowe. Dawni wychowankowie domu dziecka wspominali o piwnicy, w której dzieci były maltretowane. Odkryto tam podobno m.in. wannę i kajdanki. Tej informacji nie potwierdziła jednak policja. Pies policyjny, wytresowany w tropieniu śladów krwi i poszukiwaniu zwłok, wykazał duże zainteresowanie zamurowanym pomieszczeniem. Ten sam pies odkrył wspomnianą wcześniej czaszkę. Ekipa dochodzeniowa interesuje się również drugim pomieszczeniem przylegającym do tamtego, również zamurowanym. Zdaniem robotników, którzy brali udział w pracach budowlanych, może się tam znajdować jeszcze trzecia podobna sala. Śledztwo rozpoczęło się w listopadzie ubiegłego roku. Dotychczas udało się odnaleźć około 160 ofiar maltretowania w różnym wieku.
Iran jest pierwszą światową potęgą. Imię Iranu brzmi jak cios pięścią w zęby mocarzy i sprowadza ich na właściwe miejsce, oświadczył dzisiaj prezydent tego kraju Ahmadinejad. Za 2 tygodnie wybory parlamentarne w Iranie. Wczoraj jeden z bliskich współpracowników Ajatollaha Khameniego określił słowa prezydenta Ahmadinejada terminem fanfaronada. Ciekawe czasy dla Iranu. Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Zapraszamy teraz na przegląd prasy przygotowany przez Krzysztofa Rubiowskiego i Annę Bernhardt.
FARC, czyli kolumbijska partyzantka komunistyczna, zwolniła kolejnych 4 zakładników, o czym informuje poranna prasa paryska najobszerniej Le Figaro. FARC dotrzymał słowa, jeśli w wypadku tej organizacji jawnie terrorystycznej, żyjącej z uprowadzeń i z handlu narkotykami, można w ogóle o dotrzymywaniu słowa mówić. Le Figaro przypomina, że 31 stycznia FARC zawarł umowę z Hugo Chavezem, iż uwolni 4 kolumbijskich parlamentarzystów: Glorię Polanco, Orlanda Beltrana, Luisa Eladio i Jorge Gehema. 3 z nich z powodów zdrowotnych. Jednak Ingrid Betancourt nadal siedzi w kolumbijskiej niewoli, a stan jej zdrowia jest opłakany. Trwają pertraktacje w sprawie jej uwolnienia, ale na razie nie przyniosły one rezultatu. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner przebywał niedawno w Kolumbii. Francja zachowuje od pewnego czasu dyskrecję w sprawie Betancourt. Czy to dobry znak, czy zły? Przekonamy się wkrótce. Le Figaro opublikowało artykuł, z którego wynika, że w Kolumbii, w regionie Arauca, 2 organizacje biją się bezlitośnie między sobą. Dochodzi do ciągłych i zajadłych starć pomiędzy zbrojnymi siłami rewolucyjnymi, czyli właśnie FARC-iem, i Armią Wyzwolenia Narodowego, ELN. Ci ostatni wpadają do wiosek na motocyklach i strzelają z kałasznikowów do przerażonych mieszkańców, udając, że walczą z FARC. Potem wpada FARC i też strzela do przerażonych mieszkańców, którzy uciekają przed napadającymi. Kiedy rzeczywiście FARC i ELN strzela do siebie? O co tutaj właściwie chodzi? O kontrolę nad ropą naftową czytamy w Le Figaro. W rejonie Arauca już od roku 1983 eksploatowane są bogate złoża ropy, eksploatowane przez koncerny międzynarodowe oraz przez współpracujące z koncernami firmy kolumbijskie. Region był dobrze strzeżony, ale do czasu wymknął się spod kontroli policji kolumbijskiej pod naciskiem FARC-u. Komunistyczni partyzanci chętnie by go opanowali, by szantażować przedsiębiorstwa i pobierać odpowiednio sute haracze, porywając od czasu do czasu ludzi. Tylko że pojawił się właśnie ELN. Skąd i dlaczego się pojawił? Nie bardzo wiadomo, oba ugrupowania głoszą hasła rewolucji, walki klas i tym podobne banialuki. Partyzanci z FARC twierdzą, że ELN jest nieoficjalnie popierany przez rząd i finansowany przez Amerykanów. ELN niczego nie twierdzi, czytamy w Le Figaro. W tym samym dzienniku znajdujemy też korespondencję z Waszyngtonu dotyczącą prawyborów w Ameryce i sytuacji u demokratów. Wydaje się, że nic już nie zatrzyma Baracka Obamy i że Hillary Clinton będzie musiała pogodzić się z porażką. Po 21 debatach telewizyjnych, pośród nich 3 odbyły się twarzą w twarz, Clinton kontra Obama, wydaje się, że możliwości uzyskania mediów przez panią senator Nowego Jorku dobiegły kresy swojej, jakby powiedzieli polscy romantycy. Oboje programy mają podobne, więc ich pojedynki telewizyjne, jak na przykład ten, który odbył się we wtorek, ograniczają się do dzielenia włosa na czworo, albo do sporu o zupełne drobiazgi, albo do prób zadawania ciosów poniżej pasa. Hillary Clinton oskarżyła Obamę, że rozpowszechnia o niej wieści fałszywe, informacje nieścisłe, lub że ona musi zawsze odpowiadać pierwsza na pytania, co wydaje się jej niesprawiedliwe i krzywdzące. Le Figaro przypomniało ponadto, że z najnowszych sondaży opublikowanych przez Los Angeles Times wynika, że wybory wygra republikanin John McCain, zdobywając 6 punktów przewagi nad Hillary Clinton, gdyby ona wygrała prawybory u demokratów, lub uzyskując 2 punkty przewagi, gdyby jego konkurentem stał się Obama. Z czego wynika, że Obama chociaż górą, to jednak też trochę dołem.
RFI Radio France Internationale. Popołudniowe wydanie dziennika Le Monde analizuje decyzję, którą wydał niemiecki sąd konstytucyjny. Według tego orzeczenia policja może się uciec do śledzenia kogoś w wirtualnym świecie, ale powody muszą być poważne, związane z konkretnym zagrożeniem, a ramy interwencji policyjnej muszą być ściśle określone. Każdy obywatel ma zagwarantowane prawem poszanowanie życia prywatnego. Mówi o tym jeden z artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka obowiązującej od 1948 roku i przypomniał o tym sąd w Karlsruhe, wypowiadając się na temat, czy policja ma prawo śledzić w internecie ludzi podejrzanych o działalność terrorystyczną. Dziennik Le Monde podkreśla, że orzeczenie było oczekiwane nie tylko w Niemczech, gdyż problem ten interesuje wszystkie państwa demokratyczne. W czasach, gdy niemal każdy obywatel coraz większą część swego życia powierza sieci, stawiamy sobie pytanie, gdzie jest granica, której państwo nie powinno przekraczać. Innymi słowy, czy walka z pedofilią, cyberprzestępczością i terroryzmem usprawiedliwia rozszerzenie uprawnień policji na wirtualny świat? Sąd niemiecki odpowiedział nie. Wyraził zgodę na przeszukanie w sieci, ale w ściśle określonych przypadkach. Policja będzie mogła śledzić w internecie osoby podejrzane, ale po uprzednim otrzymaniu zgody przez sędziego i tylko w przypadku zagrożenia czyjegoś życia lub żywotnych interesów państwa. I w dodatku informacje zebrane tą drogą nie będą mogły być wykorzystane jako materiał dowodowy, jeżeli zahaczają o życie prywatne podejrzanego. We Francji jest przygotowywany projekt ustawy w podobnym duchu, przypomina Le Monde. Podobnie jak i niemiecki minister spraw wewnętrznych, szef francuskiego MSW Michel Alliot-Marie chciałaby ułatwić policji działalność w wirtualnym świecie, zapewniając jednocześnie, że przechwytywanie danych cyfrowych będzie się odbywać pod ścisłą kontrolą. Aby uspokoić internautów i obrońców praw człowieka, pani Alliot-Marie podała przykład podsłuchów telefonicznych, na które wymiar sprawiedliwości musi wydać wcześniejszą zgodę. Te zapewnienia nikogo nie uspokoiły. Nie brakuje bowiem przykładów, gdy państwo francuskie zakładało nielegalne podsłuchy i trzeba będzie o tym pamiętać, przyglądając się uważnie nowej ustawie dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego. Miejmy nadzieję, że Rada Konstytucyjna wykaże się podobną czujnością jak sąd w Karlsruhe. Czytamy w artykule redakcyjnym w Le Monde.
Co nowego w Europie? Katarzyna Zawicka.
Sejm Polski przyjął dziś rezolucję w sprawie ratyfikacji lizbońskiego Traktatu Europejskiego drogą głosowania w parlamencie. 357 deputowanych spośród 460 opowiedziało się za, 55 było przeciwnych i 7 wstrzymało się od głosu. Parlament musi jeszcze przyjąć rezolucję umożliwiającą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu podpisanie traktatu. Głosowanie w tej sprawie może odbyć się w przyszłym tygodniu. Premier Tusk wyraził zadowolenie z wyników głosowania, stwierdzając, że Polacy najpewniej chcieliby, aby traktat został ratyfikowany bez problemów. Większość Polaków jest proeuropejska i zadowolona z wejścia do Unii. Do ratyfikowania traktatu na drodze referendum potrzebny byłby jednak udział w głosowaniu ponad połowy uprawnionych, a zmobilizowanie takiej liczby osób mogłoby okazać się niemożliwe. Aby traktat wszedł w życie w roku 2009, wszystkie kraje członkowskie muszą go przyjąć przed końcem tego roku. Dotychczas ratyfikowały go Francja, Węgry, Słowenia, Rumunia i Malta. Słowacja odłożyła głosowanie na czas nieokreślony z powodu braku porozumienia między poszczególnymi partiami politycznymi. Jedynym krajem, który ma przeprowadzić referendum, jest jak na razie Irlandia, gdzie jest to obowiązkowe. Przypuszcza się, że może ono odbyć się w maju. Komisja Europejska zaproponowała kolejny program Bezpieczny Internet, mający na celu ochronę dzieci. Dzięki niemu zwalczane mają być nie tylko nielegalne treści, ale również szkodliwe zachowania, takie jak prześladowanie czy uwodzenie. Na program, który ma być realizowany w latach 2009-2013, przeznaczono budżet w wysokości 55 milionów euro. Jest on kontynuacją programu o tej samej nazwie, Bezpieczny Internet, uruchomionego w roku 2005. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso stwierdził, że dzięki nowemu programowi Bezpieczny Internet Komisja Europejska pragnie kontynuować swoje starania na rzecz stworzenia bezpiecznej cyberprzestrzeni dla dzieci poprzez wspieranie inicjatyw samoregulacji i podnoszenie świadomości społecznej. W razie pojawienia się nielegalnych treści organy publiczne będą w stanie zapewnić szybkie i zdecydowane działania dzięki istnieniu wzmocnionego systemu zgłaszania takich przypadków. Berlin wywiera naciski na Liechtenstein, aby dostosował się on do norm europejskich w sprawach przejrzystości finansowej. Ministrowie finansów Unii będą na ten temat obradowali w przyszłym tygodniu. Jest to problem, który szczególnie interesuje Niemcy, zwłaszcza po tym, kiedy okazało się, że setki niemieckich najlepiej sytuowanych podatników ukryło przed Urzędem Finansowym swe dochody uplasowane w małym księstwie Liechtenstein, głównie za pośrednictwem banku LGT Treuhand. Uznane przez OECD za raj podatkowy, podobnie jak Andorra i Monako, księstwo zapowiedziało, że ma zamiar utrzymywać w tajemnicy informacje na temat kont bankowych swych klientów. Niemiecki minister finansów, Per Steinbrück, zapowiedział, że jeśli nie da się zmusić Liechtensteinu do zmiany polityki bankowej za pomocą nacisków europejskich, Niemcy podejmą samodzielne decyzje, które spowodują, że banki księstwa przestaną być atrakcyjne dla niemieckich podatników. Kanclerz Angela Merkel zagroziła zablokowaniem lub co najmniej opóźnieniem wejścia Liechtensteinu do strefy Schengen. Komisja Europejska zwróciła się do państw członkowskich z prośbą, aby nie blokowały tego procesu, mimo że Liechtenstein jest rajem podatkowym, ponieważ stałby się on wtedy odizolowaną enklawą w centrum Europy. Na dzisiaj przewidziane jest podpisanie przez to księstwo protokołu adhezyjnego. Do strefy Schengen ma wejść również Szwajcaria. Komisarz europejski Franco Frattini oświadczył, że nowi członkowie Unii mogą negocjować ze Stanami Zjednoczonymi dwustronne umowy dotyczące ewentualnego zniesienia wiz. Czechy zasiały ziarno niepokoju, podpisując umowę ze Stanami Zjednoczonymi, na mocy której Czesi będą zwolnieni z obowiązku posiadania wizy turystycznej do Stanów Zjednoczonych. W zamian za to Praga przyjęła liczne warunki postawione przez Waszyngton dotyczące wzmocnienia środków bezpieczeństwa na pokładach samolotów lecących do USA. Premier Czech Mirek Topolánek w uzasadnieniu tej decyzji stwierdził, że gdyby Czesi czekali na zakończenie negocjacji prowadzonych w tej sprawie między Stanami a Unią Europejską, mogliby liczyć na zniesienie wiz za 5 lat. Inne państwa członkowskie gotowe są pójść w ślady Czech. Komisarz europejski Franco Frattini przyznaje, że nie widzi możliwości szybkiego zakończenia rozmów z Waszyngtonem.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
W 101 lat po słynnej awanturze na Wystawie Niezależnych Muzeum Luksemburskie oddaje hołd jednemu z głównych fauwistów, jakim był Maurice de Vlaeminck. Ta wystawa zaczyna się jak radosne święto od obrazów malowanych właśnie w latach 1905-1906, tych, w których Vlaeminck wyżywał się kolorystycznie z całą energią swych młodych lat, z krzepą atlety, którym był jako mistrz kolarski i bokser, a równocześnie z wyczuciem muzyka, którym także był jako skrzypek. Zresztą nie zarabiał wtedy na życie malarstwem, lecz właśnie praktykując w tych trzech specjalnościach. Wcześniej zdobywał też nagrody na regatach żeglarskich. Równocześnie zaś pisał powieści. Malarstwo było jednak jego właściwą pasją, której oddawał się mimo trudnych warunków materialnych, do tego stopnia, że używał wielokrotnie tych samych płócien, zdrapując poprzednie próby. Od 1900 roku wraz z André Dorenem wynajmował z przerwami atelier na wyspie Chatou na Sekwanie. Jego sytuacja materialna poprawiła się dopiero w 1906 roku, kiedy słynny marszant Ambroise Vollard kupił całą jego produkcję. Potem już był coraz bardziej znany i jeszcze przed I wojną światową wystawiał i sprzedawał swoje obrazy nie tylko we Francji, lecz także kolejno w Brukseli, Frankfurcie, Moskwie, Pradze, Brighton, Düsseldorfie, Monachium, Londynie, Amsterdamie, Kolonii i Nowym Jorku. Vlaeminck dożył roku 1958, ale wystawa dotyczy jedynie twórczości do roku 1915. W późniejszych latach bowiem malarz odszedł od własnych dokonań, odwrócił się od awangardy, po części wskutek doświadczeń wojny, po części przez zawiść w stosunku do zdobywających większą sławę kolegów i malował ponure, realistyczne pejzaże. Trwałe miejsce w historii sztuki Vlaeminck wywalczył przez tych 10 lat, które na wystawie zilustrowano 70 obrazami, kilkoma ceramikami oraz kilkoma afrykańskimi rzeźbami, których Vlaeminck był jednym z pierwszych kolekcjonerów. Można się na tej wystawie przekonać, że ta twórczość Vlaemincka była tyleż rewolucją w kolorze, co dialogiem z nowym malarstwem. Co krok odnajduje się wyraźne inspiracje, a to impresjonistów, a to Gogena i nabistów, a to Van Gogha. Obrazy tego ostatniego wywarły nań kolosalne wrażenie. Vlaeminck nie jest w tym żadnym wyjątkiem. Wśród malarzy takie wyciąganie dalszych konsekwencji z impresjonizmu było wtedy powszechne. W pewnej chwili zadałem sobie wręcz pytanie, czy Vlaeminck był kiedykolwiek samodzielny. Natomiast wyjątkowy jest on na pewno poprzez radykalizm i bezkompromisowość swej postawy, żądzę maksymalnego, jak sam mówił, nasilenia barwy, uchwycenia motywu i zatrzymania go dzięki temu w czasie, aż po zanik samego tematu przedstawienia. W tej twórczości przeważają pejzaże, ale na wystawie podkreśla się także znaczenie innych motywów, aktów, martwych natur, portretów, w których odnajdujemy jakieś sąsiedztwo z ekspresjonizmem. Po roku 1907 coraz wyraźniejszy jest wpływ malarstwa Cézanna, troska o konstrukcję obrazu, zgeometryzowanie brył przy ograniczeniu roli koloru. Ale kiedy Vlaminck nawiązuje bezpośrednio do kompozycji mistrza, na przykład w Kąpiących się, naśladownictwo przeważa nad dialogiem. W pejzażach, widokach miasteczek prowansalskich lub brzegów Sekwany pobrzmiewają też echa kubizmu, wobec którego Vlaminck był jednak niechętny, a później wręcz wrogi. Konsekwencje kubizmu uważał on za zdradę malarstwa. Z wystawy tej wychodzimy jednak mając w oczach i w pamięci tych kilkanaście oślepiających czystymi, skontrastowanymi barwami obrazów, soczystych owoców radosnego i entuzjastycznego odkrycia przez Vlamincka potęgi malarstwa.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Francji Nicolas Sarkozy zadeklarował poparcie dla projektu budowy Muzeum Historii Żydów Polskich oraz pomoc w jego realizacji. Uczynił to 19 lutego na gali CRIF-u, Rady Przedstawicieli Organizacji Żydowskich we Francji. Francuskiego prezydenta słuchało ponad 1000 zaproszonych gości, przedstawicieli elit politycznych, francuskiej inteligencji, dyplomacji, środowisk religijnych. Wśród gości znaleźli się również premier Francji François Fillon, maire Paryża Bertrand Delanoë, była przewodnicząca Parlamentu Europejskiego pani Simone Veil, a także ambasador Polski we Francji, Tomasz Orłowski.
W przemówieniu, którego słuchałem na dorocznym, uroczystym obiedzie CRIF, czyli Federacji Organizacji Żydowskich Francji, prezydent Sarkozy, wspominając swoje doświadczenia z pobytu w Warszawie, wspominając swój hołd złożony bojownikom getta warszawskiego przed pomnikiem, gdy wspominał również Willy Brandta, odniósł się do projektu, który władze polskie i szerzej społeczeństwo w tej chwili podjęło od pewnego czasu, mianowicie stworzenia w Warszawie Muzeum Historii Żydów Polskich. Prezydent Sarkozy oświadczył, że Francja ten projekt uważa za ważny i potrzebny, popiera go i wniesie w ten projekt swój wkład. Dla nas to jest bardzo ważna deklaracja, ponieważ wiemy, jak istotne znaczenie przywiązujemy do przypomnienia i umieszczenia historii Żydów polskich w historii naszego kraju.
Francja po Polsce i Niemczech jest trzecim krajem popierającym projekt budowy muzeum. Powstanie ono naprzeciwko pomnika bohaterów getta. Będzie miało około 4000 metrów kwadratowych powierzchni. Na górnym poziomie mają się znajdować sala kinowa oraz sale konferencyjne, pomieszczenia centrum edukacyjnego oraz wystawy okresowe. Stała ekspozycja ma zająć dolny, podziemny poziom. Autorem koncepcji placówki jest fiński architekt Rainer Mahlamaki. Rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2008. W Paryżu tylko jeden pomnik i tylko jedno muzeum, za to super nowoczesne i multimedialne. Znajduje się ono w podziemiach Pałacu Inwalidów, stanowi część Muzeum Wojska i nosi nazwę Historial Charles de Gaulle. Zainaugurowane zostało 22 lutego przez prezydenta Francji Nicolas Sarkozy'ego. Jego budowa, zadecydowana w 2002 roku przez poprzedniego szefa państwa Jacques'a Chiraca, kosztowała 18 milionów euro. To pierwsze muzeum trzeciego tysiąclecia mówi o nim dyrektor Sharon Elbaz, współkierujący Fundacją imienia Charlesa de Gaulle'a. To gigantyczny komputer o powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Jego cechą charakterystyczną, uderzającą wszystkich zwiedzających, jest całkowity brak przedmiotów. Generał de Gaulle był zdecydowanie przeciwny kultowi relikwii i jeszcze za swego życia wyraził życzenie, by żadna z jego osobistych pamiątek nie była pokazywana publicznie. Był natomiast pierwszym szefem państwa francuskiego, którego działalność polityczna została całkowicie udokumentowana na fotografiach i filmach. I 2,5 tysiąca metrów kwadratowych muzeum w Pałacu Inwalidów wypełnione zostało wyłącznie tymi fotografiami i tymi filmami. Są to zdjęcia archiwalne, sfilmowane opowieści świadków wielkiej przygody generała, nagrane i emitowane cyfrowo komentarze historyków wojskowych i polityków. W specyficzny audiowizualny klimat muzeum osoba zwiedzająca wprowadzana jest zaraz po przekroczeniu progu. W holu witają bowiem mozaika 80 fotograficznych portretów de Gaulle'a. W sali głównej, mającej formę półkuli i mogącej pomieścić 200 osób, goście mają następnie możliwość obejrzenia 25-minutowego filmu Biografia generała de Gaulle'a, wyreżyserowanego przez Oliviera Bruneta, filmowca, który w swej pracy inspirował się twórczością Abergansa. Tekst komentarza pióra wybitnego pisarza i historyka, członka francuskiego ruchu oporu, Maurice Druona, czyta Francis Huster. Muzykę napisał zdobywca kilku Cezarów, Bruno Coulet.
Quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air à se réunir à moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter.
Audytorium centralne opasane jest rodzajem korytarza, który otwiera się na trzy pomieszczenia w formie alkowy, z których każda poświęcona jest jednemu z trzech głównych etapów życia generała de Gaulle'a. W pierwszej zapoznać się można z dokumentacją fotograficzno-filmową na temat słynnego apelu, jaki de Gaulle skierował 18 czerwca 1940 roku za pośrednictwem BBC do Francuzów. W drugiej prezentowane są materiały dotyczące roli, jaką odegrał w wyzwalaniu Paryża w sierpniu 1944 roku, a w trzeciej dokumentacja o tworzeniu przez niego Piątej Republiki w 1958 roku. W każdej z tych trzech przestrzeni zwiedzający może, dotykając ściany złożonej z interaktywnych, indywidualnych ekranów, otrzymać odpowiedź na całą masę pytań, które mógłby sobie postawić. Może także wybrać interesujący go okres historyczny, na przykład wycofania się de Gaulle'a z czynnego życia publicznego w 1946 roku, lub pogłębić któryś z tematów związanych z jego działalnością. Tematy te ujęte są w formie pytań, czym jest Konstytucja Piątej Republiki, czy rok 68 był kryzysem cywilizacji, o co naprawdę chodziło w referendum 1969 roku. Publiczność, której dana jest możliwość swobodnego poruszania się po tematach, staje się dzięki temu aktywnym uczestnikiem wydarzeń. W Muzeum Charlesa de Gaulle'a znajduje się w sumie 400 dokumentów, pochodzących głównie z zasobów Francuskiego Instytutu Audiowizualnego. Aby wysłuchać wszystkich nagranych komentarzy, trzeba tu spędzić co najmniej 20 godzin. Ten, kto chce naprawdę poznać to miejsce, powinien je więc zwiedzać etapami i powracać do niego parę razy. Organizatorzy doradzają, aby wybrać sobie jakiś aspekt działalności de Gaulle'a i postarać się go zgłębić w czasie wycieczki przez salę. W przeciwnym wypadku grozi zatonięcie w powodzi obrazów.
L'aube révèle au large du Cotentin des centaines de silhouettes de bateaux. Des vagues d'avions déferlent vers les défenses allemandes. Les canons de marine pilonnent toute la côte. Commence le jour le plus long.
La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. D'immenses moyens d'attaque, c'est-à-dire pour nous de secours, ont commencé à déferler à partir des rivages de la vieille Angleterre. Devant ce dernier bastion de l'Europe à l'ouest, fut arrêtée naguère la marée de l'oppression allemande. Il est aujourd'hui la base de départ de l'offensive de la liberté. La France.
Depuis... Dyrekcji muzeum najbardziej zależy na tym, by odwiedzali je młodzi ludzie. Starała się więc o jak największą atrakcyjność tego, co prezentuje. Gigantyczny CD-ROM w trzech wymiarach, który wymyśliła i który architektonicznie opracowali Alain Moëti i Henri Rivière, pozwala zagłębić się w historię, zobaczyć, co znajduje się za stereotypem i legendą i przypomnieć wielkiego męża stanu, którego długie życie przypadało na epokę dwóch wojen światowych, dekolonizacji, zimną wojnę, czasy boomu ekonomicznego i głębokiej przemiany obyczajowości, podboju kosmosu i zagrożenia nuklearnego. O generale de Gaulle jeszcze w tym roku usłyszymy. W listopadzie, w 50. rocznicę jego powrotu do władzy w 1958 roku, w Colombelle des Églises, między grobem, w którym spoczął w 1970 roku, a 44-metrowym krzyżem lotaryńskim, otwarte zostanie kolejne jego muzeum.
Paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Różne są stolice zimowe, kultury, kucharzy, nie mówiąc już rzecz jasna o stolicach państw. Czy Paryż w tej chwili jest stolicą Europy? Odpowiedź na to pytanie zależy właśnie od punktu odniesienia. Powiada się, że Paryż jest stolicą mody, jest miastem światła, miastem zakochanych. To tutaj organizowane jest najwięcej targów i salonów. Pod tym względem stolica Francji bije się o palmę pierwszeństwa z Londynem i jak na razie wychodzi z tego pojedynku obronną ręką. Według historyków Paryż był w średniowieczu stolicą całej Europy. Stało się to za sprawą mądrych rządów króla Filipa Augusta, który budował kościoły, brukował paryskie ulice, zreorganizował administrację, a nawet opracował program studiów uniwersyteckich. Piękny dorobek, chociaż jak wiadomo, nie wszystko złoto, co się świeci i na wizerunku tego władcy też można znaleźć niejedną rysę. Król Filip August wpadł na pomysł wybudowania słynnych paryskich hal. Władca chciał, aby w centrum stolicy powstał gigantyczny targ i tak się stało. Przez stulecia handlowano tutaj towarami wystawianymi na zadaszonych straganach zamykanych na noc. W XIX stuleciu na ich miejsce powstały lekkie, tak charakterystyczne dla paryskiego krajobrazu konstrukcje metalowo-szklane, które przetrwały do połowy następnego stulecia. Wtedy je rozebrano, targ zlikwidowano, a jedną z hal można do dzisiaj zobaczyć w Nogent-sur-Marne pod Paryżem, gdzie w hali Baltard odbywają się różne imprezy, koncerty i wystawy. To właśnie w halach z rozkazu króla spłonęli na stosie pierwsi heretycy. Na prawym brzegu Sekwany Filip August kazał wybudować fortecę. Dzisiaj na powierzchni ziemi nie pozostało po niej wiele śladów, ale w podziemiach Luwru, który powstał właśnie na miejscu fortecy, zachowały się fragmenty jej murów. Tutaj znajdowało się więzienie, sale tortur, a także skarbiec, zaś na wyższych kondygnacjach rezydencja królewska. Filip August bardzo lubił stawać w oknie fortecy i ponoć rozmarzonym okiem, jak chcą tego historycy, przyglądać się toczącym się u jego
jego stóp wodą sekwany. Dokładnie w tym samym miejscu, w kilka stuleci później, w upalne dni na kamiennych nadbrzeżach wylegują się na słoneczku tłumy paryżanek i paryżan. Już wówczas rzeka nie grzeszyła czystością, to też król nakazał wybudować fontanny i studnie, z których można było czerpać czystą wodę. Do zapanowania Filipa Augusta powstały 3 akwedukty i 3 szpitale, a znaczenia na społeczno-zawodowej mapie Paryża nabrały cechy. Najważniejszym z nich była gildia właścicieli barek rzecznych. Jej godło, średniowieczna barka pod żaglami, łacińskie hasło "niech płynie, lecz nie tonie" jest dzisiaj herbem Paryża. Zbudowanych przez ponad 20 lat murów mających 2,5 metra szerokości oraz 5 bram, przy których pobierano myto, pozostały nędzne resztki ruiny wciśnięte w ciasne przestrzenie współczesnego miasta. Poza murami i bramami fortyfikacja dookoła Paryża składała się też z 500 wież obronnych. Mury powstały między rokiem 1190 a 1215. Opasywały hale, prawy brzeg Sekwany i w owym czasie puste pola na lewym brzegu. W ten sposób Filip August nie tylko ufortyfikował miasto, ale i nadał mu ujednolicony kształt urbanistyczny. Ministerstwo Kultury i Sztuki uznało ruiny za zabytki, ale na co dzień wzrok przyciąga raczej katedra Notre Dame niż kawałek starego, zburzonego muru. Mimo że na resztkach fortyfikacji przymocowano stosowne tabliczki, to jednak nie robi się nic, aby czas i kaprysy pogody nie dokonały bezlitosnego dzieła. Często pomaga w tym człowiek, któremu udaje się mimo wzięcia ruin pod ochronę wybudować na ich miejscu nowe osiedla. W szóstej dzielnicy mury znalazły się na podwórku warsztatu samochodowego i spaliny systematycznie i skutecznie niszczą pozostałości średniowiecznych fortyfikacji. W piątce to, co zostało, wykorzystują dla swoich celów graficiarze. W innym miejscu przy murach wybudowano automatyczne toalety. Prawdopodobnie z murów już by nic nie zostało, gdyby nie wręcz obsesyjne starania dwóch ludzi, francuskiego historyka Aleksandra Gady i mieszkającego w Paryżu od ponad pół wieku Amerykanina Artura Gilletta, który pracuje w UNESCO. Obydwaj od końca lat 50. każdą wolną chwilę spędzają na tropieniu i opisywaniu starych murów obronnych. Liczą na pomoc finansową środowiska anglosaskiego. Taki oto jest paradoks historii. Resztki murów wybudowanych przez Filipa Augusta dla obrony przed Anglikami mogą uratować ich potomkowie. W noc, w którą przyszedł na świat przyszły władca, dwie stare kobiety ponoć miały oświadczyć pewnemu studentowi angielskiemu przebywającemu nad Sekwaną, że oto tej nocy Bóg dał nam królewskiego następcę tronu, z ręki którego ucierpi sława waszego władcy. Filip II August nazywany był Dieu donné, darem Boga.
W dniach od 22 do 30 marca w paryskim Palais des Congrès gościć będzie spektakl Czas Cyganów Emira Kusturicy. Płyta z muzyką z tej opery ukazała się w lipcu ubiegłego roku. Posłuchajmy ówczesnych wrażeń Agnieszki Kumor.
Muzyka świata. Agnieszka Kumor.
Dziś muzyka z punk opery Emira Kusturicy Czas Cyganów. O spektaklu tym opowiadałam Państwu w Kronice Teatralnej. Będzie zatem więcej muzyki, a mniej gadania. Spektaklowi w paryskiej operze Bastille, który odbiegał znacznie od filmu, towarzyszyło ukazanie się płyty, na której słyszymy The No Smoking Orchestra pod batutą Nenada Jankowicza oraz aktorów, którzy wystąpili w przedstawieniu. Autorami większości kompozycji są rzeczony Nenad Jankowicz i Dejan Sparavalo. Na początek bardzo piękny motyw babki głównego bohatera. 7 starych ikon Perchan wraz z rzeczoną babcią, wujem Brandesem i sparaliżowaną siostrą Danirą mieszka w slumsach na przedmieściu wielkiego miasta. Boże, spójrz na nas, przyjdź do nas, to nie tak daleko, śpiewają cyganie.
Ta purane ikone mami mandzie moto da ande kanjiri sumnale savoshi bolem pechavora efta purane ikone Palemande duka nas Kešol sumnala Pabona se jaka Eftato rovelas
Eš, šol Efta šel brša Efta šela tajek brša Efta šela mardi mata Voj rode rudi mata
Panš, shel bersha lefta shel amar di mata voy pe mante rovela avela la la yasva.
Tarchan kocha się w dziewczynie z sąsiedztwa, ale jej matka patrzy krzywym okiem na te amory. Chce dla córki bogatego męża. Nasz bohater postanawia się zabić, ale przed tragicznym końcem ocala go ukochana. Młodzi spędzają razem noc. Się podejrzanymi interesami wraca na rodzinne przedmieście. Dorobił się majątku, chce wystawić pomnik mamusi, która tak wspaniale go wychowała. Perchana leczy małego synka biznesmena z dziwnej gorączki. Bogacz obiecuje zabrać jej wnuczęta do wielkiego miasta, gdzie Danirę wyrzuca na ulicę w charakterze prostytutki, a Perchana kusi górą złota, jeśli zacznie kraść jak poddany mu tłum żebraków. Po wstępnych oporach Perchan przystaje do bandy, a po kilku latach wyrasta na króla żebraków. W glorii i chwale, ale bez siostry, wraca do domu, gdzie zastaje ukochaną w ciąży z jego własnym wujkiem. Postanawia mimo wszystko pojąć ją za żonę, ale nie zamierza uznać dziecka. Wesele zakończy się tragicznie, Perchan zabija wuja, a Azra umiera, wydając na świat syna. Wiele lat później policja odnajdzie siostrę Perchana. Bezwzględny biznesmen obciął jej ręce. Danira śpiewa smutną pieśń o tym, że Bóg nie daje nigdy wszystkiego.
Thank you.
przedstawienie kończy się jak w antycznej tragedii. Trup ściele się gęsto, Perchan pomści siostrę zabijając biznesmena, sam zginie z rąk jego ochroniarzy, po czym już po śmierci okradnie go jego własny syn, wychowany na złodzieja. Fatalne koło się zamyka po śmierci, wszyscy zawisają między niebem a ziemią, nareszcie wyzbyci trosk. Spektakl Kusturicy, choć melodramatyczny do granic możliwości, jest także złośliwą karykaturą bogatej Europy, w której obok najszczytniejszych wartości, takich jak demokracja, współegzystuje niepohamowana konsumpcja i medialne okłupienie. A tymczasem w ludziach odzywa się tęsknota za czymś więcej.
Barwalo se no pare, so ceramme, so te ceramme, kai te jamme, so te ceramme, kai te jamme. La parimo di Belgrado, mundo alla sempre già, mundo alla sempre già Milano. Ando illo sa mai pare, a sondi ne so te sare, so sergaita me sem bivaktalo. Te bonice, candira diukarnice, diukarnice, rodem sa stimata. Tu sa manje intisipe, a tu manje ova zipe, i kamate si tu cirimata. Kucarka hava drava anđe, se simptomuja montomanče. Varekana di havando tunjariko, a skal sem čorota i huljariko. A šunava lavando šukaripe,
Avenue du Président Kennedy, 75 016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.